Rozdział 9. W materii antymaterii. Fizyka cząstek jest moim zdaniem dziedziną o najzabawniejszym żargonie naukowym. Gdzież indziej neutralny bozon o jednostkowym spinie może być wymieniany podczas przemiany ujemnego mionu w neutrino mionowe? A co powiecie na gluon przenoszący oddziaływania pomiędzy kwarkiem dziwnym i powabnym? Obok tych wydawać by się mogło niezliczonych cząstek o dziwacznych nazwach, istnieje cały zestaw antycząstek znanych pod wspólną nazwą antymaterii. Choć termin ten pojawia się bardzo często w literaturze popularno-naukowej, antymateria zdecydowanie nie jest wytworem wyobraźni. Tak, również i to jest prawdą. Ulega anihilacji w kontakcie ze zwykłą materią. W kosmosie kwitnie osobliwy romans pomiędzy cząstkami i antycząstkami. Mogą bowiem powstawać parami z czystej energii i parami umierać, anihilować. A ich sumaryczna masa ulega wówczas przemianie z powrotem w energię. W 1932 roku amerykański fizyk Carl David Anderson odkrył antyelektron, dodatnio naładowaną cząstkę antymaterii, będącą odpowiednikiem ujemnie naładowanego elektronu. Wkrótce w akceleratorach na całym świecie zaczęto produkować różnego rodzaju antycząstki, ale dopiero stosunkowo niedawno udało się połączyć je w atomy. Międzynarodowa grupa naukowców pod przewodnictwem Waltera Ellerta z Instytutu Badań Fizyki Jądrowej w Jülich w Niemczech doprowadziła do połączenia antyelektronu z antyprotonem. W ten sposób w akceleratorze cząstek Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, znanej lepiej pod francuskim skrótem CERN, z siedzibą w Genewie, którego wkład w rozwój współczesnej fizyki jądrowej jest ogromny, powstał antywodór. Metoda uzyskiwania antyatomów jest prosta. Wytwarza się grupy antyelektronów i antyprotonów i łączy się je w odpowiednich warunkach temperatury i gęstości z nadzieją, że zwiążą się, tworząc atomy. Na wstępnym etapie eksperymentu zespół Ellerta uzyskał 9 atomów antywodoru. Jednak życie antyatomu w świecie zdominowanym przez cząstki zwykłej materii nie należy do łatwych. Pierwsze atomy antywodoru przetrwały mniej niż 40 nanosekund, 40 miliardowych sekundy, po czym uległy anihilacji w zetknięciu ze zwykłymi atomami. Odkrycie antyelektronu było jednym z wielkich sukcesów fizyki teoretycznej. Jego istnienie przewidział zaledwie kilka lat wcześniej urodzony w Wielkiej Brytanii fizyk Paul A.M. Dirac. Zauważył on, że równanie opisujące elektron i pozwalające wyliczyć jego energię może mieć dwa rozwiązania – dodatnie i ujemne. Pierwsze z nich odpowiadało zwykłemu elektronowi, ale drugie początkowo nie poddawało się interpretacjom, gdyż nie można go było odnieść do rzeczywistości. Równania z dwoma możliwymi rozwiązaniami są dość powszechne. Jednym z prostszych przykładów jest próba odpowiedzi na pytanie, która liczba pomnożona przez samą siebie daje 9. 3 czy może minus 3? Oczywiście i jedna, i druga, ponieważ zarówno 3 razy 3 równa się 9, jak i minus 3 razy minus 3 równa się 9. Rozwiązania równań niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistości, ale jeśli matematyczny model jakiegoś zjawiska jest poprawny, to manipulowanie równaniami może okazać się tak samo przydatne, jak manipulowanie całym kosmosem, a przy tym jest dużo łatwiejszy. Często prowadzi to do dających się zweryfikować przypuszczeń, tak jak to było w wypadku Diraca i antymaterii. Jeśli przypuszczenia się nie potwierdzą, daną teorię trzeba odrzucić. Jednak bez względu na rezultat, posługiwanie się modelem matematycznym gwarantuje logiczność i spójność wyciąganych wniosków. Mechanika kwantowa, znana również jako fizyka kwantowa, powstała w latach 20. ubiegłego wieku i zajmuje się opisem materii na poziomie cząstek atomowych i subatomowych. Posługując się dopiero co sformułowanymi zasadami mechaniki kwantowej, Dirac stwierdził, iż od czasu do czasu elektronom z tej drugiej strony udaje się przedostać do naszego świata zwykłych elektronów. W morzu ujemnej energii pozostawiają one wtedy po sobie dziurę, która według Diraca miała przybierać postać dodatnio naładowanego antyelektronu, czyli inaczej pozytonu. Można zmierzyć wiele parametrów cząstek subatomowych. Jeśli wartość któregoś z nich może być ujemna bądź dodatnia, to cząstka i antycząstka będą posiadać przeciwne wartości tego parametru, ale pod każdym innym względem będą identyczne. Dobrym tego przykładem jest ładunek elektryczny. Pozyton i elektron różnią się wyłącznie tym, że pozyton jest naładowany dodatnio, a elektron ujemnie. Podobnie jest w wypadku antyprotonu, który jest ujemnie naładowaną antycząstką protonu. Choć trudno w to uwierzyć, elektrycznie obojętny neutron również posiada swoją antycząstkę. Jak można się domyślić, jest to antyneutron. Antyneutron ma przeciwny do ładunku neutronu ładunek zerowy. Ta magiczna arytmetyka wynika ze szczególnej kombinacji ułamkowych ładunków trzech cząstek, kwarków, wchodzących w skład neutronu. Neutron jest zbudowany z kwarków o ładunkach minus 1 trzecia, plus 2 trzecie. A antyneutron z kwarków o ładunkach 1 trzecia, minus 2 trzecie. Choć po zsumowaniu każdego z zestawów otrzymujemy zero, to odpowiadające sobie cząstki tworzące je mają przeciwne ładunki. Czasem może się wydawać, że antymateria pojawia się dosłownie znikąd. Para promieni gamma o wystarczająco wysokiej energii może w wyniku wzajemnego oddziaływania spontanicznie przeobrazić się w parę elektron-pozyton. Ogromna ilość energii zostaje wtedy przekształcona w odrobinę materii, co opisuje słynne równanie Alberta Einsteina z 1905 roku E równa się mc kwadrat. Po przełożeniu na bardziej zrozumiały język wygląda ono następująco. Energia równa się masa razy prędkość światła do kwadratu. Zapisując je jeszcze bardziej zrozumiale, otrzymamy energia równa się masa razy bardzo duża liczba. Stosując oryginalną terminologię Diraca, powiedzielibyśmy, że promieniowanie gamma wypchnęło elektron z morza o ujemnej energii, w rezultacie czego utworzył się zwykły elektron i dziura elektronowa. Możliwa jest też sytuacja odwrotna. Zderzenie cząstki z antycząstką skutkuje ich anihilacją poprzez wypełnienie dziury po elektronie oraz emisję promieniowania gamma. Promieniowania gamma raczej powinno się unikać. Jeśli nie wierzycie, to przypomnijcie sobie, dlaczego komiksowy superbohater Hulk stał się wielki, zielony i brzydki. Gdyby kiedykolwiek w warunkach domowych udało się wyprodukować trochę antymaterii, natychmiast pojawiłby się problem, gdzie ją przechować, gdyż antycząstki umieszczone w jakiejkolwiek tradycyjnej torbie, nieważne czy papierowej, czy plastikowej, nie uniknęłyby anihilacji. Dużo sprytniejszym sposobem przechowywania naładowanych antycząstek jest uwięzienie ich w silnym polu magnetycznym, które działa jak magnetyczne, odpychające ściany. Jeśli pole to znajduje się dodatkowo w komorze próżniowej, wówczas antycząstki nie są narażone na anihilację ze zwykłą materią. Ten magnetyczny odpowiednik butelki nadaje się również do przechowywania innych substancji zdolnych zniszczyć zwykły pojemnik. Są nimi na przykład promieniujące gazy o temperaturze 100 milionów stopni, w których zachodzą kontrolowane reakcje fuzji jądrowej. Prawdziwym problemem jest jednak magazynowanie kompletnych, a więc elektrycznie obojętnych antyatomów, ponieważ nie poddają się one łatwo odpychającemu działaniu magnetycznych ścian. Najlepiej więc przechowywać pozytony i antyprotony osobno, do czasu, kiedy ich połączenie okaże się absolutnie konieczne. Wyprodukowanie antymaterii wymaga przynajmniej tyle samo energii, ile odzyskuje się jej w wyniku anihilacji. Statki kosmiczne z silnikami napędzanymi anihilacją musiałyby być od początku wyposażone w pełne zbiorniki paliwa. W przeciwnym wypadku układ generujący antymaterię stopniowo zużyłby całą energię. Nie wiem, czy producenci serialu i filmów spod znaku Star Trek o tym wiedzieli, ale pamiętam, że zawsze, gdy kapitan Kirk prosił o więcej mocy z reaktorów anihilacyjnych, Scotty odpowiadał, że silniki tego nie wytrzymają. Dotychczas nie sprawdzono, czy antywodór posiada takie same własności jak zwykły wodór, choć w zasadzie nie ma podstaw sądzić, żeby było inaczej. Wśród zagadnień, które należałoby zbadać, dwa są dość oczywiste. Po pierwsze, trzeba się uważnie przyjrzeć, czy pozyton związany w układzie z antyprotonem zachowuje wszystkie prawa mechaniki kwantowej. Po drugie, należy zmierzyć wartość siły grawitacji antyatomu i odpowiedzieć na pytanie, czy nie mamy przypadkiem do czynienia z antygrawitacją. Między cząstkami w skali atomowej dominują oddziaływania atomowe i jądrowe, a siła grawitacji jest tak mała, że praktycznie niemierzalna. Żeby przezwyciężyć to ograniczenie, z wielu antyatomów należałoby stworzyć większe obiekty na wzór tych ze zwykłej materii, a następnie porównać ich makroskopowe własności. Czy moglibyśmy odróżnić grę w antybilard z zestawem kul, stołem i kijami wykonanymi z antymaterii od zwykłej gry w bilard? Czy antybila i bila spadłyby na Ziemię z taką samą prędkością? Czy antyplanety krążyłyby wokół antygwiazd w taki sam sposób, jak znane nam planety obiegają gwiazdy? Przyjmując czysto filozoficzny punkt widzenia, jestem przekonany, że ogólne własności antymaterii, siły oddziaływania grawitacyjnego, zderzenia cząstek, emisja światła i tendencja do kantowania w bilardzie okażą się takie same jak w zwykłej materii. Niestety oznaczałoby to także, że jeśli jakaś antygalaktyka znajdzie się na kursie kolizyjnym z Drogą Mleczną, to nie będziemy jej w stanie odróżnić od zwykłej galaktyki, zanim będzie za późno, by cokolwiek zrobić. Ten mrożący krew w żyłach scenariusz raczej nie realizuje się w kosmosie zbyt często. Bo gdyby, dajmy na to, anihilacji uległa pojedyncza antygwiazda w zetknięciu z jedną ze zwykłych gwiazd, to cała ich materia natychmiast uległaby zamianie na promieniowanie gamma. Podczas takiego zderzenia dwie gwiazdy o masach podobnych do masy Słońca, czyli składające się z około 10 do 57 potęgi cząstek, stałyby się jaśniejsze niż wszystkie gwiazdy setek milionów galaktyk razem wzięte. Nie ma żadnych przekonujących dowodów na to, że takie zdarzenie kiedykolwiek miało miejsce. Obecny stan wiedzy pozwala zatem zakładać, że we wszechświecie dominuje zwykła materia. Podczas naszej następnej podróży międzygalaktycznej nie musimy się więc obawiać anihilacji. Niemniej jednak kosmos pozostaje miejscem niepokojącej dysproporcji. Każdej wytworzonej antycząstce odpowiada cząstka. Ale cząstki doskonale radzą sobie bez swych odpowiedników z antymaterii. Czy gdzieś we wszechświecie znajdują się ukryte zasoby antymaterii równoważące ten stan rzeczy? Może kiedy kosmos dopiero się tworzył, zostało złamane jakieś prawo fizyki albo działała jakaś inna, wciąż nieodkryta zasada, dzięki czemu materia na zawsze uzyskała przewagę nad antymaterią? Nie wiadomo, czy kiedykolwiek poznamy odpowiedzi na te pytania, ale póki co pamiętajmy, że jeśli na trawniku przed naszym domem wyląduje kiedyś kosmita i chcąc się przywitać, wyciągnie ku nam jedną ze swoich wypustek, to należy najpierw rzucić mu bilę. Jeśli kosmita ją złapie i wypustka wybuchnie, to znaczy, że był on zbudowany z antymaterii. Jeśli tak się nie stanie, można go przedstawić władzom.